Ludzie i pieniądze.
Emerytury stażowe, jaka jest sytuacja i jak sprawy emerytalne są rozwiązywane za granicą, co możemy przekopiować na nasz teren. Wybory przez internet, za i przeciw, a Facebook ma być płatny w Europie. Jakie mogą być tego skutki, szczególnie dla firm? Między innymi o tym już za chwilę porozmawiamy. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos w Polsce i Kainos w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Emerytury stażowe, od tego zaczniemy. Solidarność bardzo o nie zabiegała i dalej zabiega. Jeszcze się nie udało. Jest propozycja emerytur stażowych kobiety po 38 latach pracy, mężczyźni po 43 latach pracy. Solidarność domagał się, aby mogły obowiązywać emerytury stażowe po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Był też prezydencki projekt, kobiety 39 lat pracy, mężczyźni 44. No i właśnie nie udało się jeszcze do tej pory tej kwestii rozwiązać. Po wyborach, niezależnie od tego, kto utworzy rząd, związek dalej będzie walczył o emerytury stażowe.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I też to, czy te emerytury stażowe będą, czy nie i w jakiej formie, jest tak samo dużą niewiadomą, jak wynik nadchodzących wyborów. I to ze sobą jest ściśle powiązane. Pomimo różnych pozytywnych deklaracji innych ugrupowań poza Zjednoczoną Prawicą, nie mam dużej wiary, że uda się ten postulat zrealizować inaczej niż w obecnej konfiguracji. A przypomnę, że czy to będzie taki wiek, czy inny, czy warunki wejścia, czy skorzystania z tego rozwiązania będą w taki czy inny sposób liczone, staż w jaki sposób będzie liczony, który będziemy zaliczać, który nie, to wszystko jest jeszcze przed nami. Te rozmowy, one się rozpoczęły i trwały, ale kampania wyborcza, sytuacja, która jest, nie sprzyja spokojnemu negocjowaniu i rokowaniom, więc po pierwsze obawiam się, że do samych wyborów na szczęście już niewiele zostało, niewiele w tej sprawie się zmieni. A jak będzie w przyszłości, no to wynik wyborów jest tutaj kluczowy.
Ale gdyby obecna opcja rządziła dalej i tutaj ta propozycja 38 lat pracy kobiety, 43 mężczyźni, jest pole do negocjacji, do jakiegoś porozumienia?
Oczywiście, że tak. Myśmy w ogóle zakładali, że już prawie dwa lata temu będzie, jak było pierwsze czytanie, bo to było w grudniu 2021 roku, było pierwsze czytanie naszego projektu. Wtedy też wpłynął projekt prezydencki. Nie miał jeszcze pierwszego czytania, ale my zakładaliśmy, że te dwa projekty po pierwszym czytaniu trafią do komisji i w komisji zaczną się wreszcie normalne, merytoryczne negocjacje. My jesteśmy otwarci oczywiście na kompromis. To nie jest tylko kwestia samych lat uprawniających do skorzystania, ale też na przykład właśnie, co będziemy zaliczać do stażu pracy. Czy to będą wyłącznie okresy składkowe, czy to będą też jakieś okresy nieskładkowe, jaki kapitał będzie trzeba zgromadzić, bo przypominam, że jednym z kluczowych warunków jest taki, że kapitał zgromadzony na indywidualnym koncie, właściwie ten zapisany, bo tam pieniędzy fizycznie nie ma, ale kapitał zgromadzony musi pozwalać na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury w tym wydłużonym okresie.
To obecnie dzisiaj ponad 1500 zł, 1500.
Tak jest, także to w pewnym sensie jest neutralne dla systemu, dlatego że na te emerytury po prostu trzeba solidnie zapracować. W przeciwieństwie do bardzo wielu, którzy otrzymują dopłaty z budżetu do minimalnej emerytury, którzy tych składek w swoim życiu zawodowym nie odłożyli.
No to teraz do pracodawcy pytanie. Okiem pracodawcy, jaki system emerytalny by się w Polsce sprawdził najlepiej? Pytam pana Szczepana Sakowicza, bo pan Szczepan Sakowicz bardzo dobrze zna też system brytyjski i irlandzki. Tutaj może pewnie też porównacie, ale tak patrząc w ogóle, co się dzieje na świecie, bo nasz system nie jest doskonały. Na razie lepszego u nas nie wymyślono i jedziemy na tym jednym wózku, na którym jedziemy cały czas.
Znaczy, no zdecydowanie, ja nie wiem, czy jest jakiś kraj, w którym to działa perfekcyjnie, dlatego że zawsze jest jakaś, powiedzmy, taka równowaga pomiędzy tym, na ile państwo ma wspierać, na ile ludzie we własnym zakresie i po stronie prywatnej jakby sami muszą zadbać o swoją przyszłość. Dla mnie, co w tej dyskusji jest bardzo ciekawe i wartościowe, to jest właśnie to skorelowanie tego, ile będziemy dostawać z tym, ile wpłaciliśmy. Bo moim zdaniem to jest taka podstawowa sprawiedliwość społeczna. Oczywiście nie każdy jest w tak komfortowej sytuacji, że mógł cały czas pracować, mógł cały czas płacić, ale moim zdaniem to, że komunizm upadł i było związane z tym, że dlaczego ktoś ma dostawać tyle samo, pracując bardzo ciężko, jak ktoś po prostu się obija. Tak więc moim zdaniem to powinno premiować. Jeżeli chodzi o właśnie branżę moją informatyczną, to myślę, że te kryterium wieku niewiele zmienia, dlatego że ludzie zaczynają późno pracę, w wieku 20 kilku lat, po studiach albo pod koniec studiów. Tak więc i tak to się koreluje z tym 60, ile teraz w Polsce jest, 2 lata dla mężczyzn z przejściem na emeryturę. Tak więc różnicy dużej nie ma. Może właśnie te kryterium, że gdy wpłacimy pewną ilość składek, to możemy przejść wcześniej, to byłoby korzystne, dlatego że to by zachęcało do jednak umów o pracę, jednak do odkładania na ZUS pieniędzy, a nie przechodzenia na różnego rodzaju umowy, powiedzmy, różne, jakie są. Tak więc to mogłoby mieć jakiś plus, bo byłby wtedy benefit bardzo konkretny. Z drugiej strony też niestety, ale demografia jest nieubłagana, tak więc ten nasz system emerytalny w związku ze zmieniającą się, pogarszającą się demografią, on też stoi pod ogromnym znakiem zapytania i przyznam, że wśród moich pracowników, moich znajomych, wielu wątpi, czy gdy my przejdziemy na emeryturę, będąc w wieku 30-40 lat, czy ten system jeszcze ciągle będzie działał.
No, to nam nie grozi. Nie przejdziemy w takim wieku, chociaż...
Znaczy nie będąc teraz w wieku 30 czy 40 lat, jak przejdziemy w wieku 60. Czy...
Ja uzupełnię to, bo to jest bardzo ważny wątek i pociągnijmy go wspólnie i pracownik, i pracodawca. Mianowicie to jest logiczne uzupełnienie systemu, który mamy dzisiaj. On jest quasi kapitałowy, czyli z jednej strony wysokość emerytury zależy od tego, ile uzbieraliśmy pieniędzy, zapisu. Ale są tam jednak realne kwoty z naszych realnych pieniędzy i jak długo będziemy tę emeryturę pobierać. Udało nam się doprowadzić do uruchomienia takiego kalkulatora emerytalnego, który w ZUS-ie funkcjonuje i każdy z nas dostaje bardzo precyzyjną informację. Jeżeli pójdę na emeryturę dzisiaj, to otrzymam ją w takiej wysokości. Jeśli popracuję jeszcze rok, dwa, pięć, to ona będzie odpowiednio wyższa i każdy z nas może taką decyzję indywidualnie podjąć. A to, co mój przedmówca powiedział, jest niezwykle kluczowe i ważne. Będziemy wreszcie zainteresowani tym, żeby pilnować legalnego zatrudnienia. Będziemy wreszcie zainteresowani tym, żeby być może mniej brać na czarno pod stołem, a bardziej dbać o to, żeby nasze składki emerytalne wpływały na nasze konto, bo wtedy będę mógł szybciej z tego kapitału skorzystać. A czym jest przecież składka emerytalna? No to jest przecież część naszego osobistego wynagrodzenia odłożona w czasie, którą teraz nam się w cudzysłowie zabiera, a potem gdy uzyskujemy uprawnienia, zaczynamy ten swój własny kapitał odbierać. Stąd emerytury stażowe. Natomiast ważniejsze jest to, że to się i tak wszystko sypie ze względu na demografię. I to nie sypie się tylko u nas. I to nie sypie się tylko ze względu na lepszy czy gorszy system emerytalny. Sypie się wszędzie. I bez jakichś dodatkowych możliwości, które są, ale one nie są tak bardzo popularne. Poza tym my nie jesteśmy aż tak majętni. Nie mamy też takiej świadomości, żeby już dzisiaj nad tym pracować. Bez dodatkowych filarów nasze emerytury będą słabe i ten system zawsze będzie w dramatycznej sytuacji.
Niestety jak najbardziej zgadzam się. Przecież widzimy teraz, że to, co my odkładamy niestety jest na bieżąco, jakby ZUS nie kumuluje majątku. To się nie odkłada, ten majątek. Ja pracowałem 2 lata...
A solidnie go waloryzuje, też pamiętajmy o tym.
2 lata pracowałem w Irlandii, do dzisiaj przysyłają mi, odkładałem tam na, powiedzmy, część z emerytury była prywatna. Co roku dostaję piękną książeczkę, która mi mówi, ile tam mam. To nie są jakieś duże kwoty, ale one cały czas tam są na prywatnej, powiedzmy, fundacji i politycy tego nie zmienią któregoś razu, nie zabiorą tego.
Oby ta prywatna fundacja nie inwestowała w jakieś papiery ryzykowne.
Oczywiście, przechodzimy na inny poziom ryzyka, zdarzyć. Prawda?
wszystko się może zdarzyć. Co roku są robione takie rankingi systemów emerytalnych. W jednym z takich rankingów uznano, że system emerytalny w Islandii jest najlepszym i on się bardzo dobrze sprawdza. Składa się z trzech filarów. Pierwszy, no, czyli z podatków zależnej od wysokości pensji emerytury publicznej. Drugi filar jest finansowany przez pracodawców i pracowników. Tutaj pracownik i pracodawca wpłacają łącznie po 12% pensji Islandczyka miesięcznie przez około 40 lat pracy. No i trzeci, no i to są, obowiązkowy jest ten drugi filar. No i trzeci filar to dobrowolne, indywidualne konta emerytalne. No i tak się zastanawiam, u nas przecież pracownicze plany emerytalne były takim drugim filarem i nie ma chęci wśród Polaków, żeby wpłacać dalej te składki.
Po pierwsze, ja bym
wypłacają. Jak mają możliwość wypłacenia, od razu to rezygnują.
Po pierwsze, ja bym był bardzo ostrożny w porównywaniu różnych systemów walutowych, dlatego że są różne systemy emerytalne, do których te kraje same dochodziły, one mają swoją historię, a w Polsce mamy sytuację zupełnie kuriozalną, mianowicie mamy całe rzesze emerytów jeszcze z czasów PRL, i żadnej składki za nimi, które by były gdzieś tam w jakimś systemie. A więc mamy emerytów, nie mamy pieniędzy.
I czas umów śmieciowych też składki nie wpływały.
Oczywiście, ale ta sytuacja jest stosunkowo świeża, ale mamy całe pokolenia naszych dziadków, rodziców, które są na emeryturach, a za których za czasów PRL-u nie wpłynęła ani jedna składka. A to są fizyczni ludzie, którzy dostają fizyczne pieniądze, więc ciężko jest porównywać nam inne systemy w sytuacji takiej zapaści. Po drugie, przypominam, że w Polsce wymyślono Fundusz Rezerwy Demograficznej, fundusz miał być zasilany z prywatyzacji między innymi. Tam też nigdy nie wpłynęły żadne pieniądze, a jeszcze to, co się tam znalazło, było przez wszystkie ekipy po kolei drenowane, więc to jest już jakaś wydmuszka z tego funduszu. Tak samo wszelkie dodatkowe pieniądze od pracodawców, które były potrącane, które miały temu przeciwdziałać, też w sposób luźny, budżetowy są wykorzystywane do zupełnie innych rzeczy, więc nie porównujmy tego do końca. Polski system emerytalny w tym momencie na tę sytuację, którą mamy, chyba jest optymalny. Jego problemy są głównie problemami budżetowymi, ale też i na końcu kija odpowiedzialność za ten system bierze budżet. I póki co chyba nie wymyślimy niczego innego. Nawet jak są postulaty emerytur obywatelskich, czyli jakieś stałe świadczenie państwowe za minimalną stawkę. No ale właśnie co z tymi całymi pokoleniami ludzi, którym zabierano bardzo poważne składki emerytalne. To jest około 20% nasza składka. Ona nie jest jakaś wysoka, ona jest na średnim poziomie. Więc tu naprawdę porównywanie się do innych to jest trochę jak w misiu, nie bądźmy peweksami, nie porównujmy dwóch systemów walutowych.
Nie porównujemy. Tutaj i też się pomyliłam, bo powiedziałam PPE, chodziło mi o PPK. Natomiast bardziej mi chodzi o to, żeby jednak ludzie zrozumieli, że ich emerytura,
ale
ich
pani redaktor
jest
się
też
bardzo,
w ich rękach.
Ale pani redaktor się pomyliła w sposób absolutnie powszechny. Dlatego, że po traumatycznym przejściu drugiego filara i po tym, co się stało z pieniędzmi, w ogóle po tym, jak ten system został skonstruowany, ile okradł nas w formie prowizji, a potem co się stało z pieniędzmi tam zgromadzonymi, powoduje, że my wszystko, co słyszymy, jakieś fundusze związane z emeryturami, budzi nas strach. PPK w ogóle nie jest związany z emeryturami. PPK to jest prywatne oszczędności, które w systemie emerytalnym najkorzystniej można wykorzystać. Dostaje się najwięcej bonusów, benefitów, procentów, zwolnień podatkowych. Natomiast on nie jest formalnie związany z emeryturami. Ale właśnie brak tej edukacji
i
brak zaufania, bo jedną wielką umowę społeczną dotyczącą emerytur, drugi filar, politycy rozwalili i ja się nie dziwię, że mamy ogromną rezerwę, żeby gdziekolwiek w coś lokować.
A budziła dużo nadziei. Zmieniamy temat. Bankier.pl zastanawia się nad pomysłem wprowadzenia e-wyborów, e-votingu, czyli dania możliwości wzięcia udziału w wyborach, w głosowaniu przez internet. Na razie chyba tylko kilka krajów ma taką możliwość i to też nie wiem, czy na 100%, czy to są bardziej też systemy mieszane. No i właśnie, wybory online, za i przeciw.
Ja jestem fanem cyfryzacji, zresztą, że tak powiem, cyfryzacja to jest, z tego zarabiam na chleb, tak więc dla mnie to jest pewne tak. Jeżeli cyfryzujemy nasze usługi, takie na co dzień, jak dowód osobisty, czy powiedzmy deklaracje podatkowe, czy wszystko inne.
Czy portal pacjenta na przykład.
Dokładnie, dokładnie. Jeżeli to wszystko nam służy, co moim zdaniem ma ogromną wartość taką, że jednak klasyczna administracja polega na tym, że są budynki, w których pracują ludzie, którzy muszą otrzymywać wynagrodzenie, to musi być ogrzewane i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli może to odbywać się drogą informatyczną, to jest ogromna dla nas jako podatników ogromna korzyść. Są osoby, które mówią, znaczy i też moim zdaniem, rozmawialiśmy o zaufaniu. Wydaje mi się, że miejscami te e-głosowanie to jest taka trochę też kwestia polityczna, że niektóre partie twierdzą, że na tym stracą, niektóre, że na tym zyskają, tak więc nie ma konsensusu. Ale moim zdaniem, czym więcej osób głosuje i ten ich głos jest słyszany, tym jest lepiej dla nas. Nie mówię, że musi być to absolutnie, że tylko drogą elektroniczną, bo są pewne osoby, które...
Wykluczone cyfrowo na przykład,
wykluczone cyfrowo,
osoby starsze.
Ale ja chyba chciałbym mieć też wybór, nie? Że mogę sobie zagłosować na telefonie, jeżeli mnie nie ma w domu, a jeżeli jestem w domu, wezmę swoją rodzinę i pójdziemy zagłosować klasycznie. Moim zdaniem powinniśmy mieć wybór, ale właśnie tą drogą elektroniczną tak samo. I w dzisiejszych czasach, oczywiście po ostatnich różnych skandalach z... powiedzmy ze zrzutami ekranu przesyłanymi po WhatsAppie, które w ogóle nie powinny wypłynąć. Może mamy trochę mniejsze zaufanie do tych instytucji rządowych i jak wykonują cyfryzację, ale moim zdaniem to powinniśmy bardzo szybko odbudować, żeby to zaufanie powróciło i to w 100% można bezpiecznie zrealizować to e-głosowanie.
Polska jest bardzo wysoko w rankingach, szczególnie Europy, jeśli chodzi o zakres wykorzystywania przestrzeni internetowej do właśnie takich spraw jak dowody, recepty. W Niemczech na przykład to jest absolutnie coś, oni nam bardzo zazdroszczą na przykład tych recept, gdzie zresztą w wielu krajach ciągle jeszcze czeki mają się bardzo dobrze, podczas gdy u nas poziom i płacenia blikiem, i korzystania z kart, ta gotówka jest bardzo mało powszechna w tej chwili w Polsce, pokazuje, że my jesteśmy daleko do przodu. Ale powinniśmy sobie mimo wszystko odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, czy chodzi nam wyłącznie o oszczędności? Dlatego, że przepraszam, ale wybory i te mechanizmy, które są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa, one muszą kosztować. I jeżeli będziemy szukali rozwiązań informatycznych tylko po to, żeby oszczędzić, to jest zła droga i w ogóle nie powinniśmy w to wchodzić. Po drugie, jest sporo zagrożeń, których nie rozumiemy i to nie chodzi o one, że one są prawdziwe. Ale jeżeli czegoś nie rozumiemy i do czegoś nie mamy zaufania, to wtedy bardzo ciężko nam to przyjąć. A niestety obawiam się, że w dobie coraz powszechniej funkcjonującej sztucznej inteligencji i w obliczu wojny, która też ma swój wymiar w sieciach internetowych, w mediach społecznościowych, to jest jednak, trzeba bardzo rozważnie do tego podchodzić i w ogóle nie zaczynać dyskusji od kosztów.
Czyli kwestie bezpieczeństwa.
Tylko możliwości, które dodatkowe będziemy mieli i właśnie kwestii bezpieczeństwa i prawa wyboru.
Znaczy jakby faktycznie koszt nie jest najważniejszy dla czegoś, co jest powiedzmy esencją demokracji, nie? Ale ogólnie jeżeli porównamy te kilkaset usług, które mamy, jeżeli je cyfryzujemy, to wtedy nie można jakby zignorować kosztu, nie? Bo to są tysiące czy setki tysięcy etatów i setki budynków, które nie muszą, których nie musimy utrzymywać, nie? I to jakby działa.
Z innych zalet, no to szybko byśmy mieli pewnie wyniki, bardzo szybko. Biorąc pod uwagę, że cyfryzacja te sprawy załatwia błyskawicznie, ale z drugiej strony tajność takiego głosowania, no znaczy, to jest też niebezpieczeństwo.
Ale też dodatkowe możliwości, że sobie wezmę dużego busa, zwinę trochę żuli spod sklepu i przy mnie usiądą
ich zaloguję i przypilnuję, żeby zagłosowali tak, jak ja wymagam za tam jakiś ten drobny datek i to jest dużo prostsze niż dzisiaj. To też jest dzisiaj oczywiście możliwe.
Dokładnie, czy nie wożą tych żuli do komitetu wyborczego za
ale już z nimi do kabiny nie wejdą i nie dopilnują, jak to głosowanie zostało przeprowadzone.
No, także to prawda.
Trochę mówię to żartobliwie, ale powinniśmy iść w tym kierunku, powinniśmy bardzo o tym poważnie rozmawiać, powinniśmy czerpać z naszych dotychczasowych doświadczeń, sukcesów, jak właśnie recepty, e-dowody, w ogóle e-obywatel, poziom rozliczania się z fiskusem, w ogóle ten cały mechanizm, gdzie jesteśmy rozliczani. Nie czarujmy się, i tak jesteśmy wszyscy na widelcu, nasze dane hulają po przestrzeni informatycznej, jak chcą, więc...
Najbardziej newralgicznym punktem systemu informatycznego jest człowiek. Tak więc jeżeli ludzie, którzy zarządzają tymi systemami, sami powodują, że są pewne dziury, czy tworzą
albo
wycieki...
Albo ci, którzy korzystają z tego.
Dokładnie, bo nieumiejętnie korzystamy, bo nie używamy bezpiecznych haseł, bo nie dbamy o swoje bezpieczeństwo w sieci, tylko po prostu głosimy wszystko wszystkim, co mamy, no to niestety...
No to teraz jeszcze pozostajemy w kręgu cyfryzacji. Meta, Facebook planuje pobierać opłatę w wysokości $14 miesięcznie za Instagram lub Facebooka bez reklam. Europejscy użytkownicy będą mogli zdecydować, albo płacą za dostęp do aplikacji, albo wyrażają zgodę na spersonalizowane reklamy. No, to jest pokłosie wojny z Komisją Europejską. Unia Europejska wymaga zapewnienia odpowiedniej prywatności użytkownikom i pokazywania spersonalizowanych reklam tylko wtedy, jeśli użytkownik się na to zgodzi. No i tutaj teraz widać, że szykuje się batalia. Jakie skutki byłyby wprowadzenia opłat? W sumie niemałych.
Batalia albo przestrzeń dla innych operatorów, bo Facebook nie jest jedyny, on jest największy. TikTok czy Instagram, czy tego typu platformy, one są bardzo popularne, ale nie jedyne, tak samo jak Google nie jest jedyną przeglądarką. Dzisiaj już bardziej Google są proponowarką niż przeglądarką, bo jak się wrzuca zapytanie, to tam wychodzi coś zupełnie innego. Jest cała masa innych dobrych przeglądarek. Tego typu ruchy, mam głęboką nadzieję, stworzą trochę więcej przestrzeni dla tych innych graczy i to będzie korzystne i dla rynku, i dla nas jako użytkowników.
Ja odpowiem tak trochę filozoficznie, nie? Ja staram się unikać różnych portali społecznościowych po lekturach kilku książek o dopaminie, o uzależnieniu i jak bardzo one są zbudowane po to, żeby nas uzależniać. Pytanie te $14, czy ile Meta, jeżeli chce od nas pobierać opłaty, czy wtedy jako płatny użytkownik zmienią swój algorytm, żeby mnie nie uzależniał i na siłę nie przetrzymywał, żebym ja jak najdłużej mnie obrazkami z kotkami czy z pieskami, żebym jak najwięcej tych płatnych reklam nie obejrzał. Czy oni w którymś momencie zmienią to tak, że powiedzą mi, słuchaj, 10 minut przeglądałeś, chyba tobie wystarczy, bo widziałeś wystarczająco, może na dzisiaj już wystarczy, albo zacznij mi proponować takie treści, które będą dla mnie wartościowe, ale nie dlatego, żeby mnie na siłę utrzymać na przeglądaniu tego Facebooka, tylko dlatego, że ten profil, który mają nasz, który tworzy sztuczna inteligencja, który wykorzystuje po to, żeby nas przetrzymać i jak najwięcej nam sprzedać poprzez reklamy, czy będą w stanie zmienić ten profil, który mnie rozwinie jako człowieka?
Bo różne są, TikTok inaczej funkcjonuje w Chinach, a inaczej funkcjonuje w Europie. Także widać, że też jesteśmy manipulowani treściami, jakie do nas trafiają.
I to są treści naprawdę niewiele znaczące. Niestety są, no, aż przykro patrzeć. Kiedyś zaglądało się do internetu, żeby poznać świat, a teraz takiej możliwości, mam wrażenia, nie ma. Niestety więcej nie porozmawiamy na ten temat. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos w Polsce i Kainos w Wielkiej Brytanii. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu.